Ślady Pegaza. Przed mikrofonem Alicja Karłowska. Dobry wieczór Państwu. W tym wydaniu audycji zapraszam na spotkanie z Pawłem Rakowskim, dziennikarzem i publicystą specjalizującym się w tematyce Bliskiego Wschodu. Interesuje się m.in. polską myślą polityczną i historyczną, kościołami orientalnymi, geopolityką oraz mniejszościami etnicznymi i religijnymi. W audycji porozmawiamy o najnowszej książce autorstwa Pawła Rakowskiego Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela. Program potrwa do 19:00. Zachęcam, by pozostać z Polskim Radiem Rzeszów. Gościem programu jest Paweł Rakowski, autor książki Nowy Bliski Wschód, etnograf, dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Rozpocznę od genezy tytułu. Kiedy użyto po raz pierwszy i w jakim kontekście tego określenia Nowy Bliski Wschód?
No cóż, no podejrzewam wtedy, kiedy już ten stary okazał się być nieatrakcyjny na tyle, że trzeba coś uskuteczniać. Oczywiście koncepcja Nowego Bliskiego Wschodu funkcjonowała w poprzednich dekadach, ale taka pierwsza koncepcja, w której to Amerykanie chcieli coś stworzyć i nie do końca to wyszło, to były wczesne lata 2000, przede wszystkim rok 2006. No i później po wielu różnych próbach i błędach zarówno amerykańskich, przede wszystkim amerykańskiej administracji, no doszliśmy do takiego momentu, w którym to ten Bliski Wschód zaczyna żyć własnym życiem i chyba o to chodziło od samego początku, znaczy na pewno o to chodziło bohaterom żyjącym na Bliskim Wschodzie i funkcjonującym na Bliskim Wschodzie, to znaczy to, żeby były jakieś stworzone warunki polityczne i też geopolityczne ku temu, żeby ten region mógł uzyskać jakąś podmiotowość, a nie być elementem jakichś ciągłych przedmiotów, czy to jak była zimna wojna. Jak teraz mamy oczywiście wielką rywalizację plus wielką też wojnę oczywiście, natomiast to, żeby po prostu ta część świata była czymś bardziej suwerennym niż to było w poprzednich dekadach.
Jednym z obrazów tego, jak bardzo i jak szybko i ciągle zmienia się sytuacja na Bliskim Wschodzie, jest chociażby fakt, że pana książka ukazała się pod koniec 2025 roku. Minęło kilka miesięcy i jesteśmy świadkami, niektórzy mówią, że już mającego coraz bardziej postać konfliktu globalnego. Mam na myśli agresję Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, czyli znowu ten obszar jest taki ranliwy.
Trzeba wziąć pod uwagę to, że pewne warunki cywilizacyjne sprzyjają temu, że filozofia społeczna wokół oko za oko, ząb za ząb determinuje do tego, że ilość tych porachunków tam jest bardzo duża. Natomiast książkę zacząłem pisać na podstawie notatek uzbieranych w ostatnim cyklu w sumie, czyli tym od 7 października, ale też obserwując tą wojnę w Gazie i tą wojnę bliskowschodnią do tamtego momentu, widziałem jak wiele z różnych punktów odniesienia do przynajmniej tej ostatniej bieżącej przeszłości, tak? I to jest jeden tak jakby punkt zaczepienia. Kolejna sprawa jest taka, że pisząc tą książkę ja wiedziałem o tym, bo każdy wiedział o tym, że co z Iranem będzie. W rozdziale poświęconym Iranowi, no to opisywałem oczywiście tło tego konfliktu, przyczyny, skutki wojny tej czerwcowej, dlaczego ten Iran tak jakby jest osaczony i dlaczego no tak jakby sprawia problem dla innych i dlaczego też inni mają problem z Iranem. Natomiast no tak jakby skończyłem antycypując pewne rzeczy, no bo wiadomo było, że albo będzie układ z Iranem, albo będzie wojna. No okazało się, że mamy wojnę, zobaczymy, czy po tej wojnie będzie układ. Więc tak, no tutaj jeśli chodzi o kwestię Iranu, on już jest tak jakby troszeczkę taką musztardą po obiedzie z tego względu, że wszystkie procesy zachodzące na Bliskim Wschodzie w oparciu m.in. o nową pozycję Turcji, o sojusz izraelsko-arabski, to właśnie widzimy w chwili obecnej, nawet w trakcie trwania tej wojny. Więc ta wojna tak właściwie oczywiście może doprowadzić i doprowadza do zniszczeń, do katastrofy, do ofiar ludzkich. Natomiast jeśli chodzi o jakąś taką wielką politykę, która by miała coś zmienić, no raczej tego nie będzie. To znaczy Iran będzie albo wyautowany, będzie taką Koreą Północną, albo będzie totalnie wyniszczony, albo będzie władza, która będzie akceptowalna dla Zachodu, no bo o to przede wszystkim chodzi.
jeden z opisów, można by to określić jako pierwsze zdania recenzji. Autor, nasz dzisiejszy gość Paweł Rakowski w publikacji Nowy Bliski Wschód analizuje zmieniającą się architekturę polityczną i bezpieczeństwa regionu. Nim rozpocznie się analiza jakiegokolwiek zagadnienia, no trzeba najpierw nakreślić pewien schemat, pewien obszar, po którym będziemy się poruszać, zagadnienia, które są dla nas najbardziej istotne, dla tematu wiodącego. Dla osób, które nie są znawcami tematyki bliskowschodniej, to może być troszkę trudny początek. Od czego zacząć? Które z obszarów, które z aktywności religijne, polityczne, kulturowe są bardziej narażone na te snopy iskier?
Jeśli chodzi o Bliski Wschód, to wbrew Atlasowi, czy też wbrew Globusowi, to jest nasze bezpośrednie sąsiedztwo, więc my musimy o tym pamiętać w chwili obecnej, że 3 godziny lotu i jesteśmy z Krakowa jesteśmy w Bejrucie, albo 1,5 godziny jesteśmy w Stambule, albo w Kairze, albo w Atenach, albo teraz w trakcie tej wojny też i Cypr jest zaangażowany, więc jeśli chodzi o geografię, to musimy zawsze pamiętać o tym, że ona się bardzo mocno skurczyła, obojętnie od tego, jak nam się wydaje, że daleko mieszkamy od tych punktów. Tym bardziej też, że proces migracyjny jest taki, że też widzimy, że czy to na naszej wschodniej, zachodniej, północnej czy południowej granicy jednak mamy tematy bliskowschodnie. To bardzo nagminne i też namiętne.
I gospodarczo coraz więcej spraw się odczuwa, nawet jeśli pewne obrazki z wojny w cudzysłowie są w bezpiecznej odległości transmisji telewizyjnej.
Tak jest, bo no właśnie taką podstawową sprawą, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to oczywiście są surowce. To jest sprawa podstawowa, ponieważ one przynoszą dochód. Dochód i ten dochód oczywiście jest dla krajów, które te surowce mają i to jest jedna rzecz. Oczywiście są kraje, które tych surowców nie mają. Natomiast te kraje, które surowców nie mają, też w związku ze swoją, powiedzmy to, burzliwą przeszłością też przeszły pewne etapy. To znaczy Irak był pod dyktaturą, Syria była pod dyktaturą, Liban był po wielu latach wojny domowej. Temat palestyński, to wiemy, że go nie ma tak właściwie. No to jest smutne, ale to też jest tak jakby wynikające z wielu różnych czynników. No to mamy tak jakby obszary z jednej strony wielkiego bogactwa, które ma znaczenie o skali globalnej. Z drugiej strony mamy też elementy, w których to tego bogactwa nie ma albo jest w głęboki rozkład struktury państwowych wobec przeszłości, która była niedaleko. Przypomnę tylko, że Syria, że dalej w Niemczech sąsiednich mieszka 600 tysięcy Syryjczyków, których władze niemieckie chciałyby się po prostu pozbyć, tak? A na przykład Turcja już ponad 600 tysięcy uchodźców zwróciła do Syrii. Też trzeba wiedzieć odnośnie tego, że taką jedno oczywiście poza surowcami, to żeby tutaj rozumieć Bliski Wschód, trzeba znać islam. Islam, który jest częścią, to nie jest religia w naszym rozumieniu, to jest system społeczny, to jest jak ideologia. I dlatego też, żeby patrzeć na ten świat i go rozumieć, czy też widzieć oczami bohaterów bliskowschodnich, czy to żyjących na Bliskim Wschodzie, czy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, czy też wśród nas, no to musimy też to rozumieć, te elementy, powiedzmy to cywilizacyjno-kulturowe uwzględniać. Właśnie w mojej książce pisałem to, że ten nowy Bliski Wschód to już jest właśnie wyjście z pewnego rodzaju etapu ideologii, który przyszedł na Bliski Wschód wraz z epoką kolonialną, a później pokolonialną. To znaczy pamiętamy etapy amerykańskiego wprowadzenia demokracji, no teraz już nie ma tego etapu. Nawet jeżeli chodzi o Iran, nie mówi się o demokracji w Iranie, tylko mówi się o upadku reżimu ajatollahów. To są zupełnie dwie inne rzeczy. Syria, jedna dyktatura Bashara al-Assada została zastąpiona póki co jeszcze drugą dyktaturą, no bo też prezydent Ahmed al-Shara nie ma żadnego mandatu społecznego do sprawowania tam władzy. To jest kolejna rzecz. Co łączy chociażby, dlaczego Ahmed al-Shara, czyli prezydent Syrii, jest dobry dla Amerykanów, a Assad jest zły? No to między innymi dlatego, że Ahmed al-Shara godzi się na kompromis z Izraelem. Assad się nie godzi na ten kompromis z Izraelem. A dlaczego się Ahmed al-Shara może godzić na ten kompromis z Izraelem? Ponieważ jest sunnitą w kraju, w którym jest około 60% sunnitów, a Bashar al-Assad jest w mniejszości alawickiej i on nie mógł się zgodzić na ten kompromis, no bo był mniejszością i bał się tej większości. To też jest istotne, że ten świat jest wielobarwny i bardzo różnorodny. Dlatego też ta mozaika jest naprawdę bardzo istotna do znania tego, ona jest też bardzo mocno wzbogacająca, no bo bo cały czas też trzeba mieć na uwadze to, że my mówimy o obszarach starożytnych, z których się wywodzi nasza cywilizacja. To właśnie Syria, Liban, tak, Egipt, Irak, Sumery, te wszystkie sprawy, no to jednak to jest kolebka tej cywilizacji, w której my wzrośliśmy. No i właśnie tak właściwie widzimy to, że pomimo tych wszystkich konfliktów i wojen, ten czynnik cywilizacyjny jest tam niezwykle istotny, no i że pomimo możemy czegoś nie wiedzieć, nie rozumieć, czy też czuć się obco, no to po chwili nagle jednak ten Bliski Wschód staje się o wiele bardziej swojski niż chociażby Azja Wschodnia czy też Afryka. Nie ma ideologii, jeżeli chodzi o kwestie takie podstawowe, nie ma już też nacisku na prawa człowieka, nie ma nacisku na demokrację. I na Bliskim Wschodzie są do się tego bardzo szczęśliwi. Czy to oznacza też to, że ludzie na Bliskim Wschodzie chcą żyć w dyktaturach? Nie do końca. Liczy się to, że musi być władza. Władza, która jednak zapewnia jakiś byt i też wywiązuje się z pewnych swoich powinności. I tutaj przykładem są właśnie chociażby takie kraje jak Arabia Saudyjska, które dokonała gigantycznego przełomu w ostatniej dekadzie i gigantycznych reform. Też oczywiście Emiraty Arabskie, które też są przykładem takim. To, że Dubaj bardzo mocno dostał w tej wojnie rakietowo i dronowo, też nie jest przypadkiem, bo to właśnie jest takim symbolem troszeczkę tego, w jaki sposób dało się pogodzić, powiedzmy to, i zachód ze wschodem, północ z południem. Tak właściwie ten element cywilizacyjny jest dalej nadrzędny i to trzeba o tym pamiętać. Na Bliskim Wschodzie to jednostka ma się dostosować do ogółu, a nie ogół do jednostki.
Za kilka chwil wracamy do naszej rozmowy. Gościem tego wydania audycji Ślady Pegaza jest Paweł Rakowski, autor książki Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela.
Ślady Pegaza.
Czy mieszkańcy poszczególnych obszarów są bardziej stronami konfliktu? Czują się zaangażowani po którejkolwiek ze stron rozgrywek polityczno-ekonomiczno-gospodarczych, czy też bardziej są obserwatorami i z przymusu uczestnikami tych wszystkich wydarzeń i, powiedziałabym, ofiarami zakusów tych, w których rękach jest władza?
W takim razie może omówię dwa czy trzy takie studia przypadku, które są najlepiej pokazujące. Oczywiście wszyscy żyliśmy kwestią Gazy, wojny, która tam trwa 2 lata, co jest akurat bardzo, bardzo istotne. Zginęło 72 tysiące ludzi, natomiast nie było żadnych antyhamasowych wystąpień. Dlaczego? Bo Hamas to są ci ludzie, to jest ten świat i ludzie, którzy ginęli, którzy byli narażeni na te wszystkie zbrodnie plus, tak właśnie widzieli tą swoją beznadzieję sytuację, nie odwrócili się od Hamasu. Hamas po pierwsze to jest ich sprawa, ich religia, ich świat, ich jedyny tak właściwie obrońca. Obojętnie od tego, jak to byśmy mogli z zewnątrz interpretować, ale tak to jest ułożone. Tutaj też jest istotne, że sami Palestyńczycy z Gazy nie chcieli uciekać. Że to już jest takie doświadczenie historyczne, że Gaza jest tak jakby ostatki tej skrawka Palestyny. To jest święte, nie wolno tego opuszczać. I to jest tak jakby jedno studium przypadku, gdzie w ten sposób, no mimowolnie można powiedzieć, ludność cywilna została mas wzięta jako zakładnik, ale ludność cywilna całkowicie rozumiała swoją sytuację. Całkowicie rozumiała też to, że nie ma innego wyjścia, że albo się żyje, albo się nie żyje. Ja wiem, że to jest bardzo łatwo się o tym mówi, ale to też jest, to też do te 2 lata tej wojny to jednak wykazało, że ludzie w Gazie byli w stanie przyjąć to na siebie. Drugi taki studium przypadku, to ja teraz już bym tutaj opowiedział południowy Liban i to jest kwestia Hezbollahu. To, że z jednej strony oczywiście w Libanie jest 18 konfesji i szyici i taka Hezbollah to jest organizacja szyicka, która między innymi walczy z Izraelem, ale też poprzez tą swoją walkę na różnych innych odcinkach paradoksalnie zachowało podmiotowość Libanu. Są różne paradoksy, tak? Oczywiście Hezbollah jest organizacją uważaną za terrorystyczną, mają bardzo burzliwą przeszłość. Natomiast teraz Hezbollah włączył się do wojny. Libańczycy ponoszą bardzo potężne koszty. Nikt nie może się sprzeciwić temu. A dlaczego się nikt nie może sprzeciwić? Raz, dlatego że jest powszechne rozumienie tego, że Izrael jest jaki jest, to znaczy jest to wrogi byt, a Hezbollah jest tak jakby elementem balansującym, znaczy jedyną organizacją, która jest w stanie się bić z tym Izraelem, a druga rzecz jest taka, że nie wolno doprowadzić do wojny domowej. Czyli znowu mamy tak jakby ten fatalizm, ten potężny fatalizm. Coś, co akurat właśnie w tej kulturze po prostu występuje. Trzecie studium przypadków to jest oczywiście o wiele tak jakby luksusowe, to znaczy to, że są mieszkańcy krajów Zatoki Perskiej, które w chwili obecnej dotknęła wojna, ale oni byli zupełnie nieprzygotowani na to i nie są od tego, żeby być częścią tych zmagań wojennych, które nominalnie oni oglądają w telewizji, tak? No bo to są kraje, które są zbyt bogate na to, żeby być bombardowane. One płacą gigantyczne pieniądze Amerykanom, żeby być chronione. Mają układy z Izraelem, tym samym sposobem też, powiedzmy to, na niwie politycznej i międzynarodowej to różnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o te jakieś takie najważniejsze układy i układziki, to raczej z Izraelem bardzo dobrze funkcjonujące. Wbrew często opinii własnych poddanych, ale ci poddani nie mają nic do gadania, no bo są poddanymi, tak? No nie ma tam demokracji, to po pierwsze, a po drugie jest umowa społeczna, że ci poddani mają po prostu dobre życie w dobrym układzie finansowym. Więc to jest takie jakby kolejne studium przypadku, gdzie z jednej strony serce by rwało, żeby na przykład właśnie cały region chciał wspomóc tych Palestyńczyków. Jedni się modlili, inni dawali pieniądze tutaj, ale tak właśnie poza tym nie było możliwości innych niż to, tak? No jeszcze może tak już na sam koniec, jeszcze te stadium tak jakby Iranu, który też jest niezwykle przykrą sytuacją, mianowicie wiemy o tym, że reżim ajatollahów ma potężne problemy, jeśli chodzi, powiedzmy to, o popularność. Mimo to nie ma żadnej opozycji politycznej, żadnej organizacji politycznej, żadnej alternatywy wobec tego reżimu. I to jest o tyle też smutne, że tak jakby ta władza, która mogłaby się znaleźć w innych rękach niż reżim ajatollahów, się nie może znaleźć, no bo też sami Irańczycy wiedzą o tym, że to jest zbyt skomplikowana sprawa. I to jest też taka jakby troszeczkę taka pasywność, bo ona jest elementem tej cywilizacji bliskowschodniej, w której to wola jednostki jest podporządkowana ogółowi, a przede wszystkim cały ogół jest podporządkowany woli Allaha, więc tak to funkcjonuje. Oczywiście Izrael inaczej zupełnie funkcjonuje, no bo jest państwem nowoczesnym i demokratycznym. Natomiast też obserwując, co to się dzieje, szczególnie jeśli chodzi pod przewodzeniem przez Benjamina Netanyahu, no to Benjamin Netanyahu też nie ma problemów, żeby doprowadzać do kolejnych wojen i konfliktów, a izraelska opinia publiczna tak właściwie chyba też nie ma zbytnio możliwości. Znaczy wybory, które będą w tym roku, bo one kiedyś będą w tym roku, do października mają być w Izraelu, wedle sondaży wygrywa i tak Benjamin Netanyahu, więc czy mamy demokrację, czy mamy niedemokrację, tak właściwie no, sytuacja niewiele się różniąca.
Wojna w Gazie zakończona w październiku 2025 roku to nie koniec historii, ale jest takie sformułowanie, kolejna runda trwającego konfliktu izraelsko-arabskiego. Socjolog by pewnie się zjeżył, gdyby usłyszał takie pytanie, ale zapytam pana jako także dziennikarza i obserwatora tego wszystkiego. Ciśnie się na usta to pytanie, jak długo? Jak długo i co musiałoby się wydarzyć i kto musiałby jeszcze się pojawić na tej scenie głównych bohaterów, bo sporo mamy tych głównych bohaterów, którzy w każdym razie roszczą sobie prawa do bycia takimi. Co musiałoby się wydarzyć, żeby zamiast kolejna runda był koniec rozgrywki?
Określenie runda jest zawsze bardziej poprawna, z tego względu, że oczywiście my nie możemy tutaj przykładać doświadczenia europejskiego na Bliski Wschód. Europa miała II wojnę światową i I wojnę światową i Bliski Wschód nie miał czegoś takiego. Oczywiście, tak jakby no, to nie jest świat, w którym wojna jest abstrakcją, tak? To tak jakby Europa miała takie wyobrażenia, że wojna jest abstrakcją i niestety zostaliśmy poprzez wojnę na Ukrainie i też oczywiście wojnę w Gazie, wojnę teraz irańską, jeszcze szereg różnych rzeczy, które nam się po prostu dzieje w ostatnich latach, że ta wojna, prawda, staje się elementem nie tylko publicystyki, polityki w naszym kraju również. To my żyliśmy w takiej błogiej nieświadomości. Na Bliskim Wschodzie patrzą sprawy bardziej pragmatycznie, że wojna jest elementem życia. Jeśli chodzi oczywiście o kwestię izraelsko-palestyńską, no to ona jest z jednej strony bardzo prosta, z drugiej strony bardzo skomplikowana. Bardzo prosta jest dlatego, że wydawałoby się, że koncepcja wypracowana w latach 90. miałaby, czyli że powstaje tak zwane państwo palestyńskie obok państwa Izrael i że tam dochodzi do, powiedzmy to, jakiegoś kompromisu ostatecznego. No wydaje się, że idealne rozwiązanie, tak? No okazuje się, że to nie jest takie proste z wielu różnych względów. Po pierwsze, mamy tutaj element znowu nie tylko tej polityki rozumianej sposób, powiedzmy to, zachodnioeuropejski, tylko też mamy politykę w sposób rozumiany religijnie. Nie możemy wyjść poza schemat myślenia religijnego. To od razu automatycznie powoduje to, że ten konflikt nabiera znaczenia tak jakby metafizycznego plus sakrum, to znaczy kwestia Jerozolimy, miejsc świętych, to jest o wiele poważniejsze. Tak, to też tym samym sposobem, jeżeli byśmy popatrzyli na polityykę, no to Benjamin Netanyahu, oczywiście on nie ukrywa, jakie ma poglądy, on też nie realizuje tych poglądów od razu, on bardzo sprytnie realizuje pewne rzeczy w długim marszu. Teraz popiera ekstremistów żydowskich, znaczy popiera ich, nie popiera. Kongresmeni amerykańscy się spytali, czy ich popiera, że on powie, że nie popiera, ale ich popiera, no bo ich w żaden sposób nie blokuje, więc brak czynności też jest samą czynnością. Z drugiej strony też oczywiście mamy Palestyńczyków, znowu też muszę to podkreślić, bo znamienna jest okładka mojej książki, gdzie są twarze najważniejszych liderów bliskowschodnich, też oczywiście jest Donald Trump, natomiast nie ma nikogo z Palestyny, bo nie ma takiego człowieka. Tak, czyli jak w Iranie nie ma takiego człowieka, który mógłby być, powiedzmy to, alternatywą wobec reżimu Ayatollahów, tak w Palestynie w ogóle my nie mamy żadnego człowieka. Nawet, no bo mam z jednej strony Hamas, który jest najpopularniejszą organizacją, mocno już przetrzebioną kadrowo, ale dalej jest to bardzo poważna organizacja. I mamy z drugiej strony geriatryczne i zupełnie dysfunkcyjne, tak właściwie, organizacje wyzwolenia Palestyny, czyli coś, co świat stawia, ale wie o tym, że stawia tylko dlatego, że nie ma innej alternatywy, bo nie chce z Hamasem rozmawiać. Więc najprawdopodobniej jesteśmy kiedyś tam w niedalekiej przyszłości, świat będzie rozmawiał z Hamasem. To też jest istotne, tylko że Benjamin Netanyahu ma program prosty, bardzo skuteczny, który teraz ma niestety poparcie większości izraelskiego społeczeństwa, a nawet przytłaczającej większości, pod tytułem, że za 7 października nigdy nie będzie Palestyny. To znaczy, że doprowadzenie do powstania państwa palestyńskiego byłoby nagrodą za największą rzeź Żydów od czasów Holokaustu. To jest oczywiście retoryka, natomiast na chwilę obecną to mocno działa. Bardzo mocno działa. Mimo wszystko to bardzo mocno działa. No i też, a sami Palestyńczycy, i to też mówię o samym Hamasie, też nie ukrywa tego, że oni są w stanie iść też na długi marsz. To znaczy są w stanie zaakceptować minimum po to, że wiedzą o tym, znaczy ich zdaniem, że w kolejnych właśnie rundach, w kolejnym czasie im się będzie udawało sukcesywnie coraz więcej uzyskiwać. No bo też pamiętajmy o tym, koncepcja końca historii, bardzo popularna, jego Fukuyamy, tak się skojarzył trochę z wielkimi zmianami geopolitycznymi pod koniec lat 80., na początku 90., no one też nie dotykały Bliskiego Wschodu. Na Bliskim Wschodzie wiadomo, kiedy historia się kończy, wtedy kiedy albo wróci Mahdi, czyli ten obiecany dla muzułmanów człowiek, albo wróci Jezus Chrystus, albo przyjdzie Mesjasz, wtedy historia się kończy, a nie to, że sobie jakiś filozof może sobie wymyślić, że historia się kończy, historia się nie kończy, więc chodzi o to, że ten system mądowy generalnie jest nakazany i wydaje mi się, że też być może myślenie europejskie też być może skoryguje to, że niestety też zacznie postrzegać swoje problemy, jeśli chodzi o pewne sprawy, czy to z Rosją, czy na innych odcinkach też jako system rundowy, no bo nie ma czegoś takiego, to już te czasy, kiedy to kilku starszych panów coś ustaliło przy stoliku, nie wiem, jak w Teheranie, w Jałcie, czy jakieś tam inne porozumienia, czy to ma być odwieczne i na wieczne. Nie, to po prostu dynamika świata na to nie zezwala, żeby jakiś bilans polityczny uznawać za trwały dłużej niż kilka lat.
Ślady Pegaza. Jeszcze ta zależność Europa a Bliski Wschód. Czy kilka pociągów przegapiliśmy reakcji, decyzji? Trudno być na dobrą sprawę tylko biernym obserwatorem i udawać, że nas nie dotyczy. Przeciętnego obywatela, no dotyczy nas ta sprawa.
Chodzi o to, że jak teraz nawet i w Polsce komentujemy to, że drogi Ameryki i Europy się rozchodzą, albo raczej, że widzimy, że pewne rzeczy nam się nie spajają, prawda, w tej globalnej polityce, to jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to już to było widać od bardzo długiego czasu, że to Europa płaci za różne inicjatywy amerykańskie. To Europa ponosi ciężar uchodźców, kryzysu uchodźczego. To Europa ponosi koszta radykalizmu muzułmańskiego. Tego, że kolejne działania Izraela doprowadzają do tego, że szereg różnych miast europejskich jest na przykład demolowanych przez propalestyńskie, skrajnie lewicowe, czy skrajnie prawicowe, obojętnie jak to jest, manifestacje. A dlaczego Izrael to robi? No bo ma wsparcie Amerykanów. W wielu różnych punktach tak właściwie te nasze interesy są zupełnie sprzeczne, jeśli chodzi, mówiąc o Europę i Stany Zjednoczone. Europa niestety nie ma żadnego wpływu, ponieważ to Europa stworzyła model bardzo negatywnie oceniany nawet przez samych Europejczyków, czyli tak zwane porozumienie Sykes-Picot z I wojny światowej. Anglia i Francja się podzieliła tymi obszarami. Natomiast to, co ja właśnie w tej książce też opisuję, to, że ten układ, który Anglia i Francja opracowały ze wszystkimi błędami swoimi, no bo też takie były te też czasy, powiedzmy, dokolonialne i też nie możemy się łudzić odnośnie tego, że dzisiaj ktokolwiek się też inaczej przyjmuje takimi sprawami, jeśli chodzi o włodarzy na świecie, no to jednak ten system, który wypromowała Anglia i Francja na Bliskim Wschodzie, umożliwiał to, że mniejszości, takie jak chrześcijanie, czy alawici, czy druzowie, mogli się wyemancypować spośród tej całej masy sunnickiej. To jest dobre osiągnięcie. Liban jest tego najlepszym przykładem. Kraj, który teraz no niestety przeżywa wielkie, trudne chwile, ale generalnie jak nie ma tych trudnych chwil, które się zdarzają, niestety bardzo często, to jest naprawdę dobrze. To jest państwo funkcjonujące bez państwa de facto. Istny fenomen. Tutaj to wszystko było możliwe dzięki temu, że Anglicy z Francuzami stwierdzili, że właśnie powstaną pewne możliwości, powstaną pewne struktury. Teraz oczywiście to się będzie już zmieniało niestety z tego względu, że to, że mniejszości mają jakiś wpływ, niestety denerwuje większość. I to też powoduje to, że ta większość niestety się radykalizuje. No, generalnie znowu, ale Europa nie ma tu żadnego wpływu na to. I tu już nie mówię tylko jako Europa, jako struktura Unii Europejskiej, która jest jeszcze w większym deficycie pod wieloma względami. Ja też mówię o krajach takich czterech najważniejszych, powiedzmy to bezpośrednio zaangażowanych historycznie na Bliskim Wschodzie, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy. Poza tym, że Niemcy bezkrytycznie i bezapelacyjnie popierają Izrael, jak kiedyś Francja miała wpływy i w Libanie, i w Syrii, i Wielka Brytania w Iraku, no teraz to wszystko już jest przeszłość, totalna przeszłość i niestety, i to mogę podkreślić, że to jest strata dla obu stron. I przy obu stronach jest to zauważalne. Tylko przypomnę też, wspominałem o tym w książce, że po pierwszej wojnie irańskiej, czyli w czerwcu 2025 roku, Arabia Saudyjska chciała przez Paryż tak jakby wynieść znowu temat palestyński. No, cała inicjatywa poszła o tyle do przodu, że szereg różnych krajów europejskich uznało Palestynę. Znaczy Francja uznała Palestynę, Wielka Brytania uznała Palestynę, no ale no niestety za tym nic dalej nie poszło i chyba nic dalej po prostu pójść nie mogło, no bo cała ta polityka sprawczości, władności jest po stronie Amerykanów, więc jeżeli teraz Europa myśli odnośnie tego, żeby powiedzmy to stworzyć jakiś balans, ja nie mogę powiedzieć, że rywalizacja, ale balans na pewno polityczny względem Stanów Zjednoczonych, no to on musi przechodzić przez Bliski Wschód z tego względu, że między innymi wojna irańska może się dla nas zakończyć również kolejnym kryzysem uchodźczym. No 92 miliony ludzi to jest jednak dużo. No i ci ludzie, jeżeli będą musieli uciekać, no to będą uciekali najbliżej, gdzie się da, a pomimo wszystko Afganistan czy Pakistan, czyli sąsiedzi Iranu, nie są tak, no nie są w stanie przyjąć kilku milionów ludzi, a Europa teoretycznie może. I znowu Stany Zjednoczone, tak właściwie to nie będzie ich problem, no bo wojnę rozpoczęli, tak, ale konsekwencji tej wojny poza ceną materialną i finansową, no nie będą ponosić, a Europa będzie ponosić totalną cenę.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Gościem audycji był Paweł Rakowski, etnolog, dziennikarz, autor książki Nowy Bliski Wschód.
Dziękuję bardzo.